To jest ta ulica, z którą się zżyłem, która po moim domu rodzinnym stała się moim drugim ulubionym miejscem. Patrzę tutaj i na chmury, na dachy, na kominy, ale też na zieleń, która jest tutaj przy Bernardyńskiej. Obserwuję też jedno z drzew, które zostało zasadzone w miejsce starego wyciętego. Dwa razy go ratowałem wodą, żeby nie uschło. Ale patrzę sobie na chmury też, na ludzi, którzy tutaj spacerują, na ludzi, którzy idą do pracy. Patrzę na księży emerytów, na tych księży, którzy biegną na zajęcia, na uniwersytet. Czuję się częścią Lublina, tej ulicy, ale częścią pewnie wspólnoty, do której należę, ale stoję obok, chyba stoję obok. Bardziej pielęgnuję moje indywidualne ja, żeby przetrwać w tych wszystkich miejscach, w których jestem aktywny, żeby przetrwać w zetknięciu z różnymi ludźmi, z którymi mam do czynienia na co dzień, żeby mieć siłę i też jakąś formę czystej myśli, żeby nie zrezygnować z pisania, o które tak długo walczyłem, o którego przez wiele lat nie było. Największym sensem tych wszystkich wysiłków jest to, jeżeli ktokolwiek przeczyta moje zdanie, takie lub inne, a zwłaszcza to wydrukowane w takiej lub innej formie, opublikowane. Wolę stać z boku i obserwować, aczkolwiek zrosłem się z tym miastem, z tym miejscem, z ludźmi, z którymi się spotykam i z tym okrutnie szarym niebem, gdzie wieje szorstki wiatr. Jest szare niebo, ono nawet w tak słoneczny dzień, tam jak ty się patrzy, ono jest tak szare, tak szorstkie. Nigdzie takiego nie ma, tylko w Lublinie.
Przesilenie. Kiedyś się odważę i pójdę na spacer z psem. Własnym. Takim, co macha ogonem na mój widok, bo jestem jego, a on mój. Zwierzęta mają piękne dusze, nawet o zmroku, nawet w świecie ludzi. Pójdziemy w dół Bernardyńską, albo Dolną Panny Marii, albo na Plac Wolności i na Deptak. Popatrzymy na autobusy i gołębie, i kobietę, która karmi je codziennie tuż po 11. W cieniu Jonasza jestem w stanie wyobrazić sobie wiele. Nawet to, że mam psa. Tylko jakoś kolejnej zimy sobie nie wyobrażam.
Pięknie tu u ciebie. Czerwono-biało. Bordowo-biało.
To nie jest czerwony.
To nie jest czerwień.
To nie jest czerwień. Ten kolor odziedziczyłem po poprzednim lokatorze, po Alfredzie Marku. Ale tak, tu są wszystkie moje inne elementy poza kolorem ścian. Jeżeli coś się tutaj znajduje, to dlatego, że jest istotne.
Definiujesz to miejsce jako dom?
Tak, to jest mój dom. Nawet w książce, która pojawi się w przyszłym miesiącu, używam sformułowania jadę do domu, do Józefowa nad Wisłą, albo jadę do domu, do Lublina. A teraz ten dom to jest moja własna kawa, która najlepiej smakuje, moje postne jedzenie, zwyczajne, proste smaki i ulica, i ta muzyka, która u mnie jest, i te książki, i ten stół. To jest mój dom. Wiem, że to wszystko zostanie po mnie, a nie wezmę ze sobą niczego. Dom to jest miejsce, w którym czuję się dobrze, aż tak mi dobrze, że aż sobie zdaję sprawę z tego, że to po prostu wszystko przeminie. Nie jest to smutne.
No właśnie, ale to jest też droga, umieć akceptować to, prawda?
Staram się sięgać pamięcią do doświadczenia moich najbliższych, dziadków. Dla nich pewne wydarzenia, nawet bolesne, trudne, nawet wydarzenie śmierci gdzieś w pobliżu było czymś naturalnym. Nikt się z tym nie buksował. To po prostu było takie szaleństwo, którego do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć. Jak z tak wielkim spokojem, z taką pokorą ludzie podchodzili do tego, co ich spotyka. że tak jest, bo tak było i tak zawsze będzie.
Jak myślisz, dom, pierwszy dom, ten pierwszy dom, z którego wychodzisz w świat, to co to jest za dom?
Pierwszy dom, z którego wychodzę w świat, to jest dom w Spławach. Chodziłem do szkoły podstawowej w Spławach, tam chodziło się do trzeciej klasy, były trzy oddziały i czwartą klasę już dzieci odbywały w Józefowie nad Wisłą. Tam było też gospodarstwo moich dziadków, Adolfa i Anieli, choć wszyscy mówili Helena, ksiądz się pomylił przy chrzcie, nikt nie śmiał zwrócić uwagi. I tak, Spławy, tam pamiętam pierwszy dzień szkoły, to był wrzesień 1990 roku, ja miałem taką fajną teczkę, były modne wtedy takie teczki właśnie na jedno ramię już, nie plecaki, to był materiał skóropodobny z dwiema kieszeniami z przodu. I szedłem na przystanek, bo trzeba było dojść najpierw na przystanek autobusowy, żeby dojechać do Józefowa. I pamiętam, że odprowadzała mnie mama, w tym sensie, że wyszła na schody przed dom. Pamiętam do tej pory jej takie zadowolenie, taką dumę, że już idę do czwartej klasy. I to jest ten dom. To jest ten dom, gdzie właśnie był ogród pełen kwiatów i warzyw babci Mazurowej. Tam pośród tych kwiatów był takie miejsce, podwórko, gdzie graliśmy w piłkę. To była piłka kupiona przez ojca za grube pieniądze. Aż strach pomyśleć, że żaden z nas nie został zawodowym piłkarzem, bo myślę, że nikt wtedy w tamtym czasie nie inwestował takich pieniędzy. Ta piłka, ten Jupiter, to był kawał kasy. No właśnie, od początku piłka nożna była czymś takim fanatycznie fantastycznym dla nas. I każda niedziela to był mecz z ojcem, po obiedzie. Wcześniej był kościół, obiad. I piłka. Brat grał z ojcem, ojciec stał na bramce, a ja miałem za zadanie wygrać. Zazwyczaj było ciężko. Ciężko, bo Igor, mimo że młodszy, to jednak dawał sobie radę. To takie skojarzenia. Oczywiście zapachy, smaki, no. Chleb pieczony przez babcię, mleko prosto od krowy, zapach wieczoru, zapach czereśni, ustryja, sochaja. Sąsiedzi, nie? Twarze. To było niesamowite, że tam na tej wsi było wielu, wielu mądrych, fantastycznych ludzi. No i przede wszystkim dziadek Adolf. Moje pierwsze lekcje języka niemieckiego to on. Zmarł właśnie bardzo szybko, bo w połowie września 90 roku. Załamany śmiercią, przedwczesną śmiercią syna.
Brata mamy.
Tak. Brat mamy też zmarł młodo, miał 45 lat, gdy zmarł, mama miała 47. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ojciec myśli o tym, co się dzieje u mnie, że jestem sam i że pewne wydarzenia w życiu mnie nie dotkną. Ja się czuję też jakoś strażnikiem pamięci, skoro nie dam mojemu ojcu wnuków, nie przekażę tej pamięci moim najbliższym, to ja mam obowiązek zapisać te elementy, jakieś strzępy historii, nadać im takie znaczenie dokumentu.
Lato, jesień. Po ciężkiej pracy wracaliśmy z ojcem i bratem. W domu czekała na nas mama. Była kolacja, kanapki z pomidorem, rzodkiewką i koperkiem.
Tak, to są tutaj też. Jest tak, że to jest zdjęcie ze zdjęcia pół roku przed śmiercią, a to jest dwa tygodnie przed śmiercią. Jest taka zaskakująca różnica w oczach. Oczy, chociaż ja cały czas zastanawiam się, na ile twarz definiuje człowieka. Myślę, że twarz jest tylko maską. Można się pomylić. My jesteśmy zbyt skomplikowani, żeby nas zredukować do twarzy, dłoni, płci, orientacji takiej lub innej, poglądów takich lub innych. Jako dziecko nie wiedziałem, jak się zachować. No, byłem dzieckiem, to 13 lat. Niespełna. Kiedy widziałem mamę płaczącą, tak bardzo poważnie płakała. Okazało się, że mama ma nowotwór. że jest chora na raka, więc to kobieta w wieku 33 lat. Lekarze diagnozowali to bardzo późno, dlatego że szukali czegoś innego. No, nikt nie przypuszczał, że trzeba iść w tym kierunku. Zaczęły się wyjazdy do szpitala i to było też trudne, bo no, z Józefowa jest bardzo daleko do Lublina. Szpital onkologiczny no, wyglądało tak, jak wyglądało. Człowiek zostaje wtedy sam i trwa walka o życie. Pojawiają się cienie, pojawiają się zapachy, smrody, łóżka skrzypiące, samotność, noce, lecące włosy z bólem z głowy, nieczułość salowych, lekarzy. Zresztą tam mam doświadczenie tak, jakie mam. Zostało to zapisane w książce razem z mamą. Obiecałem sobie, że nie będę niczego ukrywał, bo powinniśmy walczyć o to, żeby każdy był potraktowany w sposób godny, bez względu na to, skąd jest. A widziałem tam różne sceny. Pamiętam, że no właśnie, no mama się modliła o rok życia, żeby mogła dożyć do pierwszej komunii mojego brata. Ja to usłyszałem. A żyła 15 lat i miała bardzo silny charakter. Była taka konkretna, wiedziała, czego chce.
15 lat z chorobą.
15 lat z chorobą, tak. Brakowało mi tego, żeby mieć dzieciństwo takie swobodne, jak moi koledzy. Rower, piłka. I wtedy też ta piłka u mnie osłabła. A powiększyła się chyba niewiara w siebie. Też w zetknięciu z rówieśnikami, którzy nie mogli przeboleć, że jakiś chłopak ze wsi jest od nich lepszy, szybszy. Lepiej gra w piłkę. Bardzo, bardzo przeżywałem to. A potem zetknięcie wielki świat. Wielkim światem był wtedy Józefów, na którym mówili miasto. W tej chwili miasta nie przypomina, choć jest miastem. Wcześniej praw miejskich nie miał, kiedy ja tam chodziłem do szkoły. A wydawało mi się to wszystko duże, wydawało mi się to wszystko wielkie, bałem się, czy sobie dam radę w szkole i tak dalej. Zawsze byłem pełen obaw. Był we mnie taki element niewiary. Potem okazało się, że powstało liceum w Józefowie. Moi znajomi, moi koledzy, koleżanki, wszyscy wybierali albo Kraśnik, Puławę, niektórzy Lublin. Stwierdziłem, że tak, no, ze względów praktycznych też zostałem w Józefowie. Po pierwsze, można było dłużej spać. Mogłem zjeść normalnie obiad w domu, czy śniadanie. Cała baza, cała infrastruktura była w porządku. A poza tym też wiedziałem o tym, że no, będzie łatwiej też od strony finansowej, nie, rodzicom. Chodziłem siłą rozpędu do tej szkoły. Nie wiedziałem, co będzie. Ja miałem jakieś pragnienie. Na pewno nie chciałem pracować w gospodarstwie. Nie chciałem zajmować się sadem. Nie chciałem być mechanikiem. Nie chciałem zostać inżynierem. Miałem odwagę być humanistą i jej nie miałem. I to z jednej strony można traktować jako błędną decyzję, chęć zostania humanistą, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest wygrana w życiu, robić to, co się chce. I były dwa przełomy w tym okresie. To, że szukałem własnej drogi, myślę, że też poprzez jakieś teksty literackie i filozoficzne odkrywałem też to, że mam predyspozycję do tego, żeby zostać księdzem, żeby zostać duchownym. Ale nie chciałem być takim księdzem, który skacze z gitarą i chodzi po pielgrzymkach. Mnie to nie interesowało. Bardziej utkwiło mi w głowie to, że jest ktoś taki jak ksiądz Pasierb, Tischner. Ale też szkoła średnia to był mój pierwszy taki wiersz poważny, który wyrecytowałem podając jakiegoś zmyślonego autora. No tak się robiło, no przecież to gdzie to? W szkole średniej wiersz. I przełom przyszedł wraz z muzyką. To jest ciekawe, bo to na długiej przerwie u Pawła w mieszkaniu tam nas kilku się zebrało.
Kolega?
Tak, kolega z klasy. I Paweł miał dostęp do telewizji satelitarnej. Na kanale MCM leciał teledysk Soundgarden. Z płyty Super Unknown to było My Wave. I to była inna muzyka, inne wszystko. Oni nie mieli tatuaży, nie uśmiechali się słodko. Była po prostu taka petarda.
Za drugą bramą mogę się obejrzeć za siebie, wąchać ubrania przeszłości i dotykać twarzy na fotografiach. Nie mogę zapomnieć, ani przestać się bać i pytać. Mogę jednak żyć za wrotami poznania swych niemożliwości.
Czas szkoły średniej był czasem dość dobrym dla mnie. Ale szybko nastąpiło takie rozerwanie z dotychczasowym życiem. Ja spędziłem 6 lat przy ulicy Wyszyńskiego, za tym murem. No miałem szczęście, że w seminarium, kiedy studiowałem, było mnóstwo gości, mnóstwo ludzi przeróżnych osobowości. Dni skupienia, rekolekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi. No miałem możliwość rozmowy z księdzem Bonieckim, który prowadził dzień skupienia dla nas i 3-dniowe rekolekcje. Wtedy metropolitą był arcybiskup Józef Życiński. To właśnie to jest niesamowite, że właśnie można mieć ten kontakt, wyrastać pośród tych ludzi jakoś i obserwować, cały czas czerpać coś wartościowego. No, spotkałem księdza Lutra właśnie jako student i wielu, wielu innych. No, był kontakt z Jurkiem Owsiakiem, z Tomaszem Lisem. Niektóre spotkania nie były łatwe, bo wiadomo, no, zamknięty świat kontra świat otwarty, nastawiony też artystycznie, marketingowo, politycznie, ale był kontakt. No i też pamiętam, jak te takie częste wyjścia na kulę, na sympozja, na konferencje, na początku ciężko było cokolwiek zrozumieć, czy z teologii, filozofii, czy z innych wydarzeń, czy chociażby, no nie wiem, doktorat honoris causa. Człowiek sobie myślał, no kurczę, ciężkie, to po co to iść? A potem też w to wrastałem. Ja zawsze byłem zaangażowany społecznie już jako ksiądz. Zawsze chciałem być obecny w społeczeństwie, nie chciałem stronić przed ludźmi i ludziom świeckim zawdzięczam bardzo dużo. Myślę, że też jakąś taką równowagę, jakiś bilans. Zresztą to oddzielenie wydaje się mocno sztuczne.
Właśnie tak cię trudno zdefiniować jako księdza, bo ty nie masz tej swojej parafii, tej księgi, do której wpisujesz chrzty, pogrzeby i bierzmowania, tych rytuałów, które się wyświetlają nam w głowie, jak myślimy, ksiądz duchowny, posługa kapłańska. Ksiądz Rafał to kto?
Ksiądz Rafał to Rafał. Rafał Jakub Pastwa, który miał ambicje zostać humanistą i predyspozycję, żeby zostać księdzem, który przyjął święcenia diakonatu w 2004 roku, a prezbiteratu w 2005 roku. I od tamtej pory jest księdzem, od tamtej pory jest duchownym. Wcześniej nie byłem księdzem. I cały czas to ludziom powtarzam, że na imię mam Rafał, a nie ksiądz. Czasami tak w rubrykach, gdzieś niektórzy próbują wpisać, gdzie jest imię, to niektórzy wpisują ksiądz. Otóż jestem księdzem nienachalnym. Na pewno nie jestem cukierkowy. To mi się podoba określenie, bo to mój dawny proboszcz, ksiądz Zbigniew Sykut, powiedział kiedyś w rozmowie do gościa niedzielnego, że nigdy nie byłem cukierkowy. Staram się dbać o liturgię. Ja w jednym ze swoich wierszy, chyba w tomie Za drugą bramą, napisałem, że nie chcę stać za ołtarzem oddzielenia. Wtedy miałem 3 lata kapłaństwa, doświadczenia bycia księdzem. Ani nie wykrzywać swojej twarzy, nie chcę grać na emocjach. Tak odprawiam pogrzeby. Chrzczę dzieci moich przyjaciół i znajomych. Asystuję przy zawarciu sakramentu małżeństwa. Lubię modlitwę w kaplicy, kiedy właśnie jest echo miasta.
No wiesz, ja to w tym roku kupiłem gitarę elektryczną, wiesz? No kiedyś miałem, pożyczyłem chłopakom i nie oddali, nie?
No i co sąsiedzi na to granie twoje?
Nie wiem. Nie wiem, czy nie jestem głuchy. gram ze słuchu. Zawsze chciałem zagrać New Damage, Soundgarden. Oczywiście brakuje jeszcze elementów pod stopę, co jest kluczowe, ale tak, to jest odprężenie i miła rzecz, takie dopełnienie tych wszystkich przedmiotów, żeby między tymi książkami nie zgłupiać.
Kto będzie potępiony? Kiedy i za jakie grzechy? Nie zajmuje się tym Bóg. Od tego są przecież ludzie.
Mam wrażenie, że najwięcej można zepsuć podczas pogrzebu. Kiedy jest się nieczułym, głupim, zapędzonym, nawet źle ubranym, nieprzygotowanym do kazania, czy czytającym na odwal pewne rzeczy. Słowo jest niezwykle istotne. Kiedyś mój kolega, reżyser, był zdziwiony, że on rzadko chodzi do kościoła. Tym bardziej jego uwagi sobie cenię. Był na jakimś pogrzebie i on był zdziwiony, że ksiądz mylił się czytając Ewangelię. I coś w tym jest, nie? Że to nie można wyjść tak z marszu. Pod wpływem też i księdza Bonieckiego i wielu innych, także Łukasza, o którym mówiłem przed chwilą, bardzo pilnowałem, żeby podczas pogrzebu być jak najbardziej w porządku i z jak największym szacunkiem. Kiedyś miałem taką historię, że zostałem zapytany, czemu ja tak uroczyście odprawiałem pogrzeb tego człowieka. Było 6 osób na tym pogrzebie. Po prostu na pogrzebie były osoby z obsługi i jakieś 2 panie, które czekały na kolejną mszę. Odpowiedziałem, że to nigdy nie wiadomo, czy ten człowiek nie był bliżej Boga niż my i czy nie miał większej wrażliwości. Koniec, kropka. Trzeba było zrobić to przyzwoicie, uroczyście i koniec, to pogrzeb człowieka. A co mnie resztę obchodzi? To ja nie jestem od sądzenia. Choć jak piszę w jednym z utworów, to właśnie do sądzenia Bóg ma ludzi. My robimy to szybciutko. Ciach, ciach, już mamy gotowe oceny, odpowiedzi, sądy. Kupiłem świeże morele, ale są też banany i świeże jabłka. Ale częstuj się. Przeszkadzają mi te wszystkie frakcje w kościele, te kluby, te kościoły łódzkie, krakowskie, toruńskie, czy tam jeszcze lichowie, co tam. To jest jakieś absurdalne. To, co napisałem ostatnio na swoim Facebooku, że jednak przydaliby się nam tutaj futuryści, także w kościele. Także w kontekście tego zamieszania z LGBT, czy wszystkimi innymi poprzednimi. To wystarczy po prostu popatrzeć, jakie są trendy, jak 1/3 populacji tej planety, czyli pokolenie Z, czy postmilenialsi, postrzegają i płeć, i kulturę, i naukę, i technikę, jak postrzegają pokolenie swoich rodziców. I ktoś to musi wziąć pod uwagę i trzeba dostosować pewne rzeczy, bo to potrzeba nam jakiegoś złagodzenia, potrzeba nam właśnie spojrzenia na ulicę i uświadomienia sobie, że ja mogę oczywiście wyobrazić sobie świat, który jest w mediach, ale mogę też otworzyć okno i zobaczyć, jak on wygląda. Mogę pójść na dworzec PKP, mogę pójść na trening, na siłownię. Tam mam być pośród ludzi, mam zobaczyć, jak wygląda życie, mam nabrać pokory wobec ich obowiązków, pracy, zadań. Także wtedy, kiedy ktoś przeklina, ja mam po prostu słuchać i zdać sobie sprawę, że świat posługuje się też innym językiem niż ja. Że są ludzie, którzy inaczej patrzą na Kościół, inaczej patrzą na taką czy inną partię, na takie lub inne radio. Po prostu to trzeba wziąć pod uwagę i myślę, że to jest dzisiaj ogromne zadanie dla duchownych, ale i dla humanistów, dla myślicieli, żeby wziąć pod uwagę ludzi, którzy myślą inaczej, żeby wziąć pod uwagę innych ludzi. Gdyby dla mnie miała istnieć Ewangelia w postaci jednej perykopy, a reszta by zaginęła, to wystarczyłoby, że byłby ten fragment o tym, jak Jezus dotyka trędowatego i go uzdrawia. Nic więcej bym nie potrzebował. To jest wystarczające. On mógł go uzdrowić na odległość. A on go dotknął. Trędowatego. A my dzisiaj nie jesteśmy w stanie się spotkać z kimś, kto jest po drugiej stronie jakiejś tam barykady takiej lub innej. A gdzie, w jakim bliższym spotkaniu. A trędowatego?
Więc zróbmy takie pytanie. Bardzo mi miło. Przepraszam, że to tak na siedząco, ale mamy takie miejsce, więc będziemy siedzieć. Najpierw dziękuję za to, że ten tomik ujrzał światło dzienne. Cieszę się, że są przedstawiciele różnych środowisk, przyjaciele ze Stowarzyszenia Agape, że jest Ania, moja siostra, że są moi przyjaciele, nawet sąsiedzi. To jest bardzo miłe i wzruszające. I rzeczywiście się denerwuję. Zazwyczaj się nie denerwuję. Natomiast w takiej sytuacji jest zdenerwowanie, bo jest jakaś forma upublicznienia tego, co skryta. No spróbujmy może coś przeczytać, powiedzieć. Jarosław Tomica, nie trzeba go przedstawiać.
Z tomem wierszy była historia taka, że zawdzięczam go, to co dużo mówić, Piotrkowi Franaszkowi, pierwszemu dyrektorowi Centrum Spotkania Kultur. Nam się bardzo podobało w jego gabinecie. Kiedyś robiliśmy rozmowę przed festiwalem beethovenowskim i gdzieś wyszło, że pisze wiersze. Ja nie myślę sobie, że to jest takie, ach, jestem poetą. Jak słyszę, że ktoś mnie określa poetą, to ja się kurczę w sobie. No, to jest takie, może nie stygmatyzujące, ale jest takie ciężkie gatunkowo. No bo co to znaczy przy nazwisku poeta?
Czy to jest ten element zwątpienia?
No tak, to jest ten element zwątpienia, jakiejś niewiary takiego. Że to ci po prostu z jednej strony przytłacza, a tak naprawdę w świecie niewiele znaczy. Bo to jest tylko słowa. Dzisiaj ze słowem można zrobić wszystko. I Ernest Bryl mnie tak nazwał, Jacek Brzeziński, jeszcze kilka osób. A potem gdzieś to jeszcze ktoś opublikował, więc jakby no, nie da się tego...
Ale stało się to, na co czekałeś.
Ja chyba nie czekałem na to.
Kurczysz się, nie cieszysz
chyba
się.
Ja się bardzo krótko cieszę. Choć bardzo mi miło, kiedy widziałem, jak ludzie zabierali to ze sobą do pracy, za granicę, na urlop, na wyjazd służbowy i dostawałem zdjęcia właśnie z tomem wierszy. Ale tak jak powiedziałem, to była sprężyna Piotrka Franaszka. I pili mu map. Tak zatytułowałem ten tom wiersz. I pili mu map. To jest przeciwciało, ludzkie przeciwciało i środek stosowany w terapii onkologicznej. Komfort życia po terapiach nowotworowych, po stosowaniu leków onkologicznych poprawia się, można przedłużyć życie, ale już nigdy nie jesteśmy tacy pewni wszystkiego po zastosowaniu takiej, a nie innej terapii. Zawsze człowiek jest bardziej ostrożny, bardziej zdystansowany do siebie, do rzeczywistości. Powie, że wszystko może wrócić, że w jednym momencie może stać się tak, a nie inaczej. Ja pomyślałem sobie, że ten ipilimumab stanie się w tym przypadku, w przypadku poezji, lekarstwem, takim przeciwciałem na te słowa, które są śmiercionośne, na te słowa, które są bolesne, na te słowa, które powodują degradację czyjegoś organizmu czy organizmów, na to, co się dzieje wokół, zdając sobie sprawę z tego, że jednak mogą być skutki uboczne. Czyli zdając sobie sprawę, że ta literatura nie musi być wcale taka super ekstra dla każdego. Ale może być świetnym środkiem dla tych, którzy spotkają się z podobną wrażliwością, że ta moja wrażliwość spotka się z czyjąś wrażliwością, że ktoś doceni taką, a nie inną frazę. W tym przypadku Rafała Jakuba Pastwy. A na tym wieczorze autorskim w CSK, który był świetnie przygotowany i dopisała publiczność, i to już był nowy dyrektor, nowa część ekipy. Byłem tak zdenerwowany jak nigdy w życiu. A jeszcze interpretacja Jarka Tomicy wbiła mnie w krzesło, bo on odczytał to jeszcze inaczej niż ja. Zdałem sobie sprawę, że to już nie jest moje, że to poszło w świat. I że to jest tak bardzo wewnętrzne, że znaczy ciężko się odnaleźć. I cały wieczór później z moimi przyjaciółmi, którzy świętowali jakoś ze mną, ja byłem taki oszołomiony. To wszystko jakby się działo poza mną. A i tak największym takim wytchnieniem jest zawsze recenzja ze strony brata. To jest jedno zdanie, czasami dwa przez telefon. I co by się nie działo, to jednak to będzie najważniejszy recenzent.
Oddam ciało moje po śmierci, tak jak papier zaczerniony wskaże. Niby już nie moje wtedy będzie. Niech więc czyimś się stanie. Nie wiem, co z nim zrobią. Nie wiem, czy się nada. Może będą ciąć, krajać, upychać, wyciągać coś, a coś wkładać. A że po śmierci nie będzie mnie zupełnie w ciele i oczami nie będę przewracał, to bez znaczenia, co z nim zrobią. Choć przepraszam, wolę by ciało moje ciała studentka z pachnącymi włosami. Albo student bystry. Czy żywi uczą się na zmarłych, czy umarli uczą żywych? Wtedy nie będzie mnie to obchodziło. Pierwszy raz.
Być może piszę sam dla siebie. Być może piszę sam dla siebie, a jest to w jakimś sensie też obowiązek w zetknięciu z niezwykłością świata istot żywych, istot w ciele, z którymi wiąże mnie to współodczuwanie. Jeżeli miałbym mówić o tym, co chciałbym osiągnąć, to, żeby ludzie zrozumieli, że nie trzeba tworzyć jakichś dodatkowych kryteriów, norm. Wystarczy to, że żyjemy, że mamy ciało, że mamy serce, żeby drugiego potraktować poważnie, że skoro mnie boli serce, że skoro mnie zdarza się płakać, że skoro ja cierpię, bo ktoś mnie skrzywdził, albo ktoś odszedł i doświadczyłem czyjejś śmierci, albo choroby własnej, innych, albo biedy, niezrozumienia, niepowodzenia w pracy, to drugi przeżywa to samo, co ja. Ja się zgadzam z Różewiczem, że każdy ma swoje niebo i piekło, tylko w innym czasie. Najważniejsze to jest nie tracić czasu i słów. To jest wymiar indywidualny, ale to się rozkłada też na moich najbliższych. Czas i słowa. Bez tego nie ma ani spotkania, bez tego mnie nie ma relacji z innymi. Nie stracić czasu i słów. Nie zmarnować tego.